podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Dziś kończymy problem utopii społecznych, ale spróbujemy powiedzieć o nim nieco głębiej, z perspektywy teraźniejszości. Pytanie jest bowiem następujące. Dlaczego ten świat, panujące w nim relacje, polityka, ustroje, no więc dlaczego ten świat jest dziś taki, a nie inny? Czemu modne są akurat takie idee, taki sposób zachowania, taki sposób myślenia? Jaki jest, a nie inny? O co w tym wszystkim chodzi? Wbrew pozorom u podstaw stoi właśnie filozofia. W filozofii panuje zaś obecnie pewien marazm racji wszechobecnego przekonania, że wszystko, co mogło zostać powiedziane, już dawno miało miejsce. Że filozofia po prostu doszła do pewnego kresu i pozostało jej jedynie przeglądać się we własnej spuściźnie, niczym w lustrze. To przekonanie jest tak powszechne, że dzisiejsi myśliciele zdają się być tylko niejednomyślni co do przyczyn tego upadku. Albowiem historia cywilizacji europejskiej była świadkiem wielu różnych okrucieństw i nieprawości, ale dopiero w XX wieku Europa prawdziwie obaliła godność człowieka. To wówczas ludzkie ciało przestało być świątynią ducha, a stało się martwym surowcem. Ta granica była granicą człowieczeństwa i jej przekroczenie sprawiło, że człowiek utracił samego siebie i swoją niewinność na zawsze. Że wraz z tą zbrodnią człowiek postradał po prostu zdolność do czynienia dobra i wszystkich jego postaci, piękna w sztuce, miłości w życiu, prawdy w nauce. Nie dziwi więc, że prawda nie jest hasłem dzisiejszej Europy, a zastąpiła ją skuteczność, że Europa pławi się w słownych niedopowiedzeniach, nadużyciach, poprawności politycznej i nierzetelności, że stając się cywilizacją niezdolną do poznania i głoszenia prawdy, przestała się ową prawdą interesować, a skutkiem tego jest obecny pseudonaukowy zamach na cywilizację, traktujący człowieka jako tworzywo. Ale jest jeszcze inny punkt widzenia. Historiozoficzny. Historiozofia powie, że dwudziestowieczna tragedia nie jest granicą, albowiem filozofia europejska osiągnęła kres znacznie wcześniej, niemal u swego zarania. Wedle tej koncepcji ostatnim prawdziwie twórczym filozofem był Arystoteles. Przypominam, że to były lata 383-327 przed naszą erą, który wraz ze swoim nauczycielem Platonem wyznaczył ramy naszego myślenia. Dalsza spuścizna naukowa, począwszy od ojców Kościoła, skończywszy na dzisiejszych postmodernistycznych próbach wskrzeszenia sofistyki, to jedynie, jakby to powiedzieć, uszczegóławianie wiedzy odziedziczonej po starożytności. Wedle historiozofii Platon i Arystoteles wyznaczyli więc, by tak rzec, naukową biel i czerń, a cała późniejsza nauka jest jedynie barwną spuścizną ich myśli. Dochodząc do kresu, filozofia straciła więc radość odkrywania prawdy, serce i zainteresowanie rzeczywistością. Dlatego nie z racji zbrodni, lecz po prostu z powodu słabości naszego rozumu, dzisiejsza nauka jest tylko miejscem powtórzeń i zapożyczeń. No i, mili Państwo, jest jeszcze trzecia droga myślenia. To jest droga naukoznawcza. Droga ta mówi, że nauka rozwija się w rytmie naprzemiennych okresów twórczości i stagnacji. Okres twórczy, dla wielu jedynie prawdziwie twórczy, starożytny, wyparty został przez średniowiecze i scholastykę, do dziś kojarzące się z naukową stagnacją. Potem przychodzi okres oświecenia, którego wieszczem był Kartezjusz, a cała ówczesna filozofia powtórzeniem greckiej eksplozji naukowej. Wtedy też notabene, proszę Państwa, rodzą się całe pokolenia wynalazców, prekursorów i myślicieli przerastających daleko swoją epokę. Okres ten trwał w zasadzie do połowy XX wieku, po czym znowu nastąpił okres stagnacji pod hasłami obecnej neosofistyki i postmodernizmu. Czy zatem należałoby rozstrzygnąć, która z tych dróg jest prawdziwa? Czy zatem nasza wrażliwość spaliła się w ogniu dwudziestowiecznych ideologii? Czy wreszcie nasza cywilizacja postanowiła wrócić do czasów współbieżnych z Sokratesem, by pójść nową drogą, nie odtwarzać tej, którą znamy, ale skręcić gdzieś w bok, odpłynąć, jeśli to możliwe, poza naukowe granice czerni i bieli? Nie wiemy. Ale nim znajdziemy odpowiedź, pozostaje łudzić się, że wraz z prądem nowych myśli wypłyniemy poza dotychczasowy schemat i obudzimy się w świecie, gdzie znane nam sposoby jego wyjaśniania okażą się tylko jedną z wielu, a nie jak dzisiaj jedyną możliwością. I że albo uzupełnimy obecny obraz świata o całkowicie nowy punkt widzenia, albo znajdziemy ścieżkę, która okaże się bardziej przystająca do rzeczywistości zewnętrznej. Gdy wreszcie spojrzymy na świat inaczej niż przez te ostatnie ponad 2000 lat i przybliżymy się do owego graala naukowości, jakim jest prawda obiektywna.